Justyna Smolińska, dzień dobry ze wspólnego studia Pulsu Biznesu i SGH na kongresie Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Ze mną w studiu dr Stanisław Kluza, Instytut Statystyki i Demografii SGH. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I porozmawiamy sobie o wyzwaniach dla finansów publicznych Polski. Trudny temat. Zanim przejdziemy do tego, jakie są wyzwania i co można zrobić, żeby było lepiej, to zacznijmy od tego, w jakim stanie w ogóle są finanse publiczne naszego kraju.
I to już jest pierwszym wyzwaniem, paradoksalnie.
Pierwsze pytanie i od razu trudne.
To już nie tyle trudne, co jest to wyzwaniem, żeby poznać prawdziwy stan finansów publicznych, dlatego, ponieważ mam przeczucie, że ilość środków wydatkowanych poza centralnym budżetem, a będących de facto częścią tego centralnego budżetu, jest całkiem spora. Oznacza to, że wiedza, jaką mamy o deficycie finansów publicznych, jest wiedzą niekompletną. Myślę, że jednym z pierwszych działań, które powinny być przeprowadzone zaraz po wyborach, zaraz po ukształtowaniu się nowego rządu, będzie to po prostu pełne zdiagnozowanie wszystkich różnego rodzaju funduszy, różnego rodzaju środków, które de facto są z faktycznego punktu widzenia częścią budżetu centralnego. Żeby nie szukać daleko, to są fundusze BGK, to są środki niewygasające. Takich obszarów jest więcej.
Jak już ustalimy, jak realnie wygląda sytuacja, stan finansów publicznych w naszym kraju, to co dalej? Jakie są takie najbardziej palące problemy i wyzwania?
Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą to jest kwestia ograniczenia bardzo dużego deficytu. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem rządów 8 lat temu przez PiS Polska miała bardzo dobrze ustabilizowane finanse publiczne, a jednocześnie nie była w procedurze nadmiernego deficytu. Dzisiaj sytuacja jest dokładnie odwrotna. Jesteśmy tą procedurą jeszcze przez jakiś czas zagrożeni, a przy okazji mamy sytuację, kiedy nie tylko deficyty są wysokie, ale one są w jakimś sensie konsekwencją wysokich wydatków społecznych na różnego rodzaju cele społeczne. I wydaje mi się, że ograniczenie tego rozbuchanego socjału będzie jednym z takich podstawowych problemów, ponieważ bardzo ciężko jest odbierać, ale jeżeli nie chce się odebrać, to w konsekwencji trzeba utrzymywać wysokie albo podwyższone stopy podatków. I jeżeli ma się te stopy podatkowe zbyt wysokie, jeżeli te źródła przychodów podatkowych muszą być aż tak szerokie, to w rezultacie jest się wystawionym na ryzyko dużo gorszej koniunktury gospodarczej, dużo mniejszej skłonności do inwestycji, dużo też mniejszej skłonności do oszczędzania. Czyli Polska jest wystawiona na ryzyko spowolnienia w procesie nadganiania pewnych standardów europejskich. A z drugiej strony cięcie wydatków socjalnych będzie miało swoje inne negatywne konsekwencje, ponieważ będzie skutkowało spadkiem poparcia społecznego. Jest to dylemat bardzo duży. Pamiętajmy też, że towarzyszy nam podwyższona inflacja, która może się okazać, że w przypadku Polski jest inflacją dużo bardziej uciążliwą i uporczywą niż w przypadku innych krajów Unii Europejskiej. Zresztą są też kraje, które już są w deflacji, a Polska jest w gronie kilku państw, które mają relatywnie najwyższą inflację. Co więcej, ta inflacja jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego ale. Otóż będziemy musieli wreszcie uwolnić ceny nośników energii. Także jest to kwestia przywrócenia VAT-u na produkty spożywcze, na produkty żywnościowe, a zatem te jeszcze takie drobne szoki inflacyjne wystąpią. Poza tym pamiętajmy, że dzisiaj ten duży spadek inflacji, który widzimy, nie wynika z jakichś nadprzeciętnych sukcesów polityki pieniężnej, lecz po prostu z efektów bazowych. W momencie, kiedy one wygasną, poznamy prawdę o tym, jak silny jest efekt mnożnikowy w polskiej gospodarce. Myślę, że to jest też kolejne wyzwanie dla finansów publicznych. Dlatego, ponieważ z jednej strony będziemy mogli zobaczyć przejściowo nieco lepsze wskaźniki długu publicznego do PKB, ale z drugiej strony będzie to bardzo zwiększało koszty obsługi długu. Będziemy mieli dużo mniej stabilną reputację, jeżeli chodzi o wycenę naszego długu.
Ten aspekt społeczny wydaje się naprawdę być dużym problemem, dlatego że nowy rząd po wyborach, które odbyły się 15 października, naprawdę będzie musiał zmierzyć się z szeregiem wyzwań społeczno-finansowych, społeczno-gospodarczych. No i te oczekiwania społeczne są naprawdę wyjątkowo rozbuchane. W kampanii wyborczej wszyscy obiecywali dużo. Co teraz?
Paradoksalnie ten problem jest podwójnie trudny, dlatego ponieważ wysoka inflacja, która miała miejsce w ostatnich latach, doprowadziła do jeszcze dwóch innych negatywnych efektów po stronie kondycji finansowej gospodarstw domowych, czyli w rezultacie też tych oczekiwań społecznych. Otóż po pierwsze, wysoka inflacja przy niskich stopach procentowych sprawiła, że nasze zasoby, depozyty bankowe, środki nasze pieniężne straciły realnie na sile nabywczej w ostatnich 2-3 latach o około połowę. To jest bardzo dużo. Drugą kwestią jest sprawa siły nabywczej naszych wynagrodzeń. Otóż one rosły nieco wolniej niż ceny produktów podstawowych. Czasami nawet wręcz iluzją jest patrzenie tylko i wyłącznie na proste miary inflacji, które nie zawsze oddają rzeczywistej struktury zmiany cen. I możemy zauważyć, że w szczególności ceny produktów podstawowych, a w szczególności w miejscach, w których te ceny były niskie, czyli w tanich sieciach handlu detalicznego, te ceny wzrosły dużo bardziej niż na przykład średnia dla gospodarki. Zresztą produkty podstawowe rosły w cenach szybciej, w swoich cenach szybciej, niż takie produkty, że tak powiem, luksusowe, czy produkty jakiegoś tak jakby niecodziennego użytku. Otóż to bardzo uderza w kondycję gospodarstw domowych, w ich budżety, a więc z jednej strony mamy te podwyższone oczekiwania, a z drugiej strony realnie nawet mniejsze zasoby do dyspozycji niż jeszcze kilka lat temu.
No dobrze, to gdzie szukać tych oszczędności? Czy w takim razie zabierać benefity socjalne to jest dobre rozwiązanie?
To znaczy, wydaje mi się, że na pewno trzeba je dobrze przejrzeć, ponieważ niektóre z tych świadczeń socjalnych na pewno były na wyrost. Być może w wielu miejscach one są po prostu wręcz nieszczelne. Być może niektóre z tych świadczeń trzeba uelastycznić albo uefektywnić też. Czyli po prostu nie powinny być czystym transferem, lecz jednak państwo coś w zamian powinno za nie oczekiwać. Czyli one przyniosą gdzieś indziej korzyść. Czyli na pewno pewien szczegółowy przegląd tych świadczeń socjalnych powinien być punktem startu. Natomiast państwo ma też trochę inny poważny problem. Jest to kwestia wyboru ścieżki inwestycyjnej, ponieważ pamiętajmy, że Polska ma duże nadal niedobory, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. To jest kwestia też zreformowania naszej energetyki, która jednak jest w nadmiernym stopniu nadal węglowa. To jest kwestia związana nadal z rozwojem dróg, autostrad, ciągów komunikacyjnych. To jest naprawdę bardzo wiele tematów, które wymagają aktywności państwa, a jednocześnie pytanie, skąd również na to wziąć środki.
No właśnie, jak ocenia pan te ostatnie 8 lat pod kątem zarządzania finansami kraju? Co dobrego i co złego zadziało się w finansach publicznych w ciągu tych ostatnich 8 lat?
To znaczy, zacznijmy od tego, że w pierwszym okresie, około 8, 7, 6 lat temu, mogliśmy zauważyć istotny wzrost przychodów podatkowych, w szczególności możemy to próbować łączyć albo wiązać z uszczelnieniem VAT-u. Dzisiaj wydaje się, że niestety ten proces idzie dokładnie w drugą stronę, czyli te ostatnie rok, dwa, trzy były pod tym względem dużo gorsze. Ale to, co jednak dalece bym negatywnie oceniał, to jest kwestia wykreowania wielu różnego rodzaju funduszy, budżetów, które z punktu widzenia faktycznego zaliczają się do sektora finansów publicznych i są częścią budżetu centralnego, a w praktyce są pozamiatane i niewidoczne z poziomu ministra finansów. Z tego w ogóle się bierze dużo poważniejszy problem, dylemat związany z rolą ministra finansów. Czy on o tych wszystkich budżetach, budżecikach, czy on w ogóle ma wiedzę? Czy ma pewnego rodzaju sprawczość decyzyjną? A jeżeli nie ma sprawczości decyzyjnej, to gdzie ta sprawczość jest? No bo konstytucyjnie to za budżet centralny powinien odpowiadać jednak minister finansów. Wydaje mi się, że tutaj doszło do bardzo dużego nieuporządkowania, braku porządku, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Minister finansów w mojej ocenie nie ma pełnej wiedzy i także nie ma pełnej sprawczości za coś, co jest budżetem centralnym.
No dobrze, a czy nowy rząd, pana zdaniem, panie doktorze, będzie w stanie, nowy rząd, myślę o rządzie opozycyjnym, Koalicji Obywatelskiej z Lewicą i Polską 2050, będzie w stanie spełnić swoje obietnice wyborcze i wprowadzić to wszystko, o czym mówił w czasie kampanii, czy jednak polegnie w związku na przykład z tym, że nie do końca znany jest stan finansów publicznych?
To znaczy, trzeba zacząć od rozpoznania tego stanu finansów publicznych. Jeżeli się tego nie rozpozna, nie ma co mówić o kolejnych etapach. Diagnoza jest podstawą do dalszych działań.
To na koniec pogdybajmy jeszcze chwilę, panie doktorze. Jakie mogą być kolejne czarne łabędzie w gospodarce? Czego niespodziewanego powinniśmy się w gospodarce spodziewać w najbliższym czasie?
Zwróćmy uwagę na to, że koniunktura globalna, koniunktura światowa jest dzisiaj gdzieś pod znakiem zapytania. My mamy swój trochę własny polski cykl koniunkturalny. U nas zdecydowanie to drugie półrocze tego roku jest trochę słabsze. Przyszłe pierwsze półrocze też niekoniecznie musi być bardzo dobre dla gospodarki, chociaż w zasadzie powinniśmy już wychodzić z tego własnego, mniej korzystnego cyklu. Natomiast na świecie koniunktura gospodarcza jest pod bardzo dużym znakiem zapytania, właśnie w szczególności od drugiej połowy roku 2024. Myślę, że to może mieć duże, duże znaczenie dla Polski.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.